Poranek wnet, drugi dzień września roku pańskiego 2019. Nadajemy go spod gmachu Poczty Gdańskiej. Budynek bohater przed chwilą nasz Częstograj. Z krążka krew bohaterów formacja Chorytnica. Już nie musimy umierać, a moim gościem, główny gość dzisiejszego poranka wnet, pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam. Od razu sprostowanie, siedzimy pod gmachem Poczty Polskiej w Gdańsku.
Poczty Polskiej.
Bo przed wojną właśnie na tym różnica polegała, że Poczta Gdańska to była poczta wolnego miasta Gdańska. A kilka placówek Poczty Polskiej to były te placówki, które służyły Polsce po prostu.
No ale tak... Niezwykłe miejsce i powiem szczerze, że kiedy człowiek wyobrazi sobie, co działo się tutaj 80 lat minus jeden dzień, no to człowiek zamyśla się i zastanawia, czy dzisiaj, i właśnie od tego zaczniemy, czy dzisiaj dalibyśmy radę i stare i młode pokolenie, aby po prostu dać odpór jakiejkolwiek agresji.
Myślę, że mamy taką cechę narodową, o której się często mówi, że jesteśmy w walce jako naród, jako społeczeństwo, w walce o swoje prawa indywidualne, narodowe, społeczne. I jesteśmy dobrzy po prostu i wielokrotnie to w historii udowodniliśmy. I wielokrotnie polscy intelektualiści też na to wskazywali, że akurat... Także ufam, że gdyby doszło do jakiegoś poważnego zagrożenia, to jednak bylibyśmy zjednoczeni, bylibyśmy zmobilizowani. Na szczęście mamy sytuację geopolityczną dzisiaj taką. Również wczorajszy dzień o tym świadczył. Bardzo wielu naszych przyjaciół, aliantów obecnych na 80. rocznicach wybuchu II wojny światowej w Warszawie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych między innymi, ale też z prezydentem Niemiec, który też jest dzisiaj jako państwo naszym aliantem zarówno w Unii Europejskiej, jak i NATO. Także nie ma co przewidywać jakichś nieszczęść. Myślę, że jesteśmy bezpieczniejsi niż jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, zwłaszcza z powodu obecności amerykańskiej, tak intensywnej w Polsce. Mimo, że oczywiście na wschód od nas widzimy, że jest sytuacja, delikatnie mówiąc, niestabilna i Rosja prowadzi neoimperialną politykę, ale myślę, że jesteśmy tak zabezpieczeni, że nikt się nigdy nie odważy próbować nas zaatakować.
Minister Jarosław Sellin naszym gościem. No właśnie, powrócimy do tych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Te główne uroczystości miały miejsce w niedzielę, wczoraj w Warszawie, 1 września. Rozpoczęły się o godzinie 12 na placu Piłsudskiego, tak jak pan powiedział, panie ministrze, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Michael Pence, ale również prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier i prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. No i to przemówienie bardzo mocne, bardzo stanowcze, ale w takim duchu pojednawczym. No i niezwykłe przemówienie prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera. Powiedział wprost to, o czym czy w innych mediach, czy gdzieś tam za naszą zachodnią granicą nie mówi się wprost i bez ogródek.
Niemcy w takich okolicznościach, przy okazji takich rocznic, dobrze się zachowują. Mówią, że biorą całą winę na siebie, jeśli chodzi o odpowiedzialność za II wojnę światową. Przepraszają, ale tak na co dzień, w ramach takiej długofalowej polityki historycznej, jednak starają się no trochę, można powiedzieć, zamazać fakty związane z II wojną światową. Przecież wypracowali tę sytuację, która się w języku debat historycznych na całym świecie przyjęła, że mówi się o nazistach, a nie o Niemcach, jeśli chodzi o odpowiedzialnych za wybuch II wojny światowej. Angela Merkel mówi o wyzwoleniu Niemiec przy okazji obchodów rocznicy lądowania w Normandii. Od nazistów oczywiście, tak jakby nie wiadomo, kim oni byli. Więc jednak to nie powinno nas usypiać. Powinniśmy prowadzić intensywną, aktywną politykę historyczną, walcząc o prawdę po prostu i ciągle przypominając, kto jest sprawcą, a kto jest ofiarą.
A jak pan myśli, panie ministrze, czy być może my powinniśmy narzucać swoją narrację, swoją opowieść, a nie bezpośrednio?
Nie tyle narzucać, co upowszechniać i to robimy. Zarówno ta akcja Polskiej Fundacji Narodowej i Instytutu Mediów w świecie, która poszła w świat, jak i nasza akcja z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, żeby w ponad 80 10 miejscach w ponad 60 krajach pokazać wystawę Poland First to Fight, którą wczoraj odsłoniliśmy w Muzeum II Wojny Światowej tutaj w Gdańsku, ale jej mutacja jest pokazywana w kilkudziesięciu krajach świata i to w dobrych miejscach, nie w ambasadach, gdzie mógłby nikt nie przyjść, tak? Tylko w dobrych, wybranych miejscach, gdzie ludzie naprawdę przychodzą. To są właśnie te metody, żeby wiedzę o naszej historii upowszechniać. Również myślę, że film kinowy, film fabularny to jest rzecz, która bardzo silnie oddziaływuje i upowszechnia wiedzę o naszej historii. I proszę zwrócić uwagę, że efektem naszych rządów ostatnich kilku lat jest to, że właśnie nie ma sezonu jesiennego czy wiosennego, w którym nie byłoby jakiejś premiery istotnego polskiego filmu historycznego.
Ja powiedziałem narzucać się, panie ministrze, tę opowieść historyczną z racji tego, że inni nam narzucają i tak naprawdę chyba nie polemizować z tymi innymi scenariuszami, tylko mówić tak, jak to było rzeczywiście.
No jest takie powiedzenie, że lepiej żebyśmy sami o sobie opowiadali, bo jak inni o nas opowiadają, to niekoniecznie będziemy z tego zadowoleni. Bo oczywiście perspektywa narracyjna, ale też walka o tak zwany kapitał moralny jest dosyć twarda. I każdy jednak swoje przewiny stara się usprawiedliwiać z przeszłości i pokazywać raczej swoje zasługi z przeszłości, więc a my mamy jednak w XX wieku historię taką, że dwa największe narody, z którymi sąsiadujemy, doprowadziły do największych nieszczęść w historii ludzkości, więc musimy o tym opowiadać, ale nie dziwmy się, że te dwa narody próbują opowiadać o tym inaczej.
Po swojemu. A propos tych dwóch narodów i tych dwóch buforów narodowych, które są na wschodzie, powrócę jeszcze, panie ministrze, pan Jarosław Selim, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, naszym gościem w naszym poniedziałkowym poranku wnet w prime time, bo jeszcze chyba warto zauważyć wizytę prezydenta Ukrainy, Wołodyma Zeleńskiego, który zapowiadał w kampanii wyborczej jak gdyby zakopanie tych historycznych sporów, no a z drugiej strony jego wizyta też gdzieś tam może pokazywać, że rzeczywiście Polska zaczyna wybijać się rzeczywiście na tego lidera, który może po prostu łączyć te narody, nie tylko w idei Trójmorza, ale również wciągać Ukrainę do tego wszystkiego, co może być dla nas istotne, również o tym tak zwanym buforze na wschodzie.
Potencjał Polski rośnie, potencjał gospodarczy, potencjał polityczny, pozycja Polski na arenie międzynarodowej i oczywiście roztropni przywódcy to dostrzegają. Proszę zwrócić uwagę na jedną z ostatnich wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Niemiec Maasa, który powiedział, że motor francusko-niemiecki już w Unii Europejskiej na przykład nie wystarczy i wyraźnie wskazywał, że do tego motoru musi również być dołączona na przykład Polska.
Ale zwróćmy też uwagę, panie ministrze, że po raz pierwszy Niemcy od kilku tygodni mówią politycy o tym, co gospodarczo się dzieje pod kątem
naszym. Tak, mówi się o cudzie gospodarczym w Polsce w porównaniu właśnie z innymi krajami naszej sfery cywilizacyjnej, cywilizacji Zachodu, ale wracając do Ukrainy, myślę, że roztropny przywódca też to dostrzega, tak, że Polska po pierwsze jest naprawdę szczerym i dobrym adwokatem Ukrainy, jeśli chodzi o zmierzanie tego państwa, bardzo dla nas ważnego, w kierunku Zachodu, w kierunku Unii Europejskiej, w kierunku NATO. Bo z tą szczerością, jeśli chodzi o kraje na Zachód od nas, w stosunku do Ukrainy może być różnie. A my naprawdę chcemy Ukrainę w Unii Europejskiej i w NATO, bo to jest w naszym interesie narodowym. To jest istotny bufor, który nas oddziela od neoimperialnej Rosji, agresywnego państwa i musimy. W polskim interesie narodowym jest to, żeby Ukraina przetrwała jako niepodległe państwo i żeby się dobrze zreformowała, żeby była państwem po prostu zdrowym, bo tam to państwo wymaga bardzo wielu reform. A jeśli chodzi o te spory historyczne, to też zawsze podkreślam, bo to oczywiście niektóre elementy tej polityki historycznej ukraińskiej mogą nas denerwować, ale zawsze podkreślam, że pamiętajmy, że jeżeli nie przetrwa niepodległe państwo ukraińskie, to z kim będziemy dialogować w sprawie tych naszych sporów historycznych. Więc to też jest warunkiem uzdrowienia naszych relacji czy wyobrażeń historycznych, jest przetrwanie niepodległego
państwa
ukraińskiego.
I świadomość w obie strony pewnych ważnych...
I myślę, że tutaj wiele rzeczy dobrych może się jeszcze zadziać. Akurat prezydent Zełenski jest ze wschodu Ukrainy i ten kult banderowski, który nas tak bardzo denerwuje, upowski, on tam nie jest żywy. Myślę, że mają tam więcej wątpliwości co do tego, czy to nie szkodzi przypadkiem Ukrainie uprawianie tego kultu. I może stopniowo, oczywiście nie za szybko, to nie jest łatwy proces, zmienianie pewnych wyobrażeń historycznych, ale może te relacje będą lepsze. Mamy taką wstępną zapowiedź, że prezydent Ukrainy rozważa odblokowanie naszych dążeń do tego, żeby poszukiwać nasze ofiary, te ofiary głównie z rzezi wołyńskiej, i ekshumować i upamiętniać. To dobry znak. Mam nadzieję, że to się stanie, bo od kilku lat niestety mamy blokadę w tej sprawie.
Wiceminister Jarosław Sellin uśmiechnięty, bo przecież poranek Radia Wnet Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8 właśnie z Gdańska. Gmach Poczty Polskiej to niezwykłe miejsce. Natomiast teraz cofniemy się i pewnie liczę pana ministra się rozjaśni w uśmiechu, bo takie smaczki wyłapujemy. Tuż obok jest taki pewien hotelik związany z pewnym wydarzeniem, z pewną akcją wyborczą, no bo właśnie od zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy ten zwycięski marsz przez te wszystkie wybory Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy się rozpoczął. No i to była taka niezwykła wypowiedź pana prezydenta, prawda?
Ja będąc wiceszefem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, spotkałem się tutaj z prezydentem bardzo wcześnie rano, w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
To był marzec. Budynek Opodal.
To był marzec 2015 roku i udawaliśmy się na uroczystość tutaj na cmentarz garnizonowy w Gdańsku, gdzie IPN odkrył szczątki Inki i Zagończyka, na uroczystość właśnie dedykowaną tym naszym bohaterom. I wtedy usłyszałem od prezydenta, wtedy dopiero kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy, no takie głębokie jego silne przekonanie, że on wygra te wybory, a to był marzec, jeszcze naprawdę bardzo wielu wątpiło w to. No za 2,5 miesiąca został tym prezydentem, także wtedy usłyszałem, że on naprawdę jest przekonany, że to jest możliwe, i ciężką pracą rzeczywiście nam się udało to zrobić. Jemu przede wszystkim udało się to zrobić.
Ciężka praca, ale od tego zwycięstwa prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy rozpoczął się ten zwycięski marsz Prawa i Sprawiedliwości. Rzecz bardzo ważna, bo zaraz będziemy mówić o tych detalach wyborczych, natomiast muszę to pytanie zadać, tak szczerze. Czy opozycja w takiej kondycji nie rozleniwia zwycięski obóz rządzący?
Nie, to nam nie grozi, dlatego że my koncentrujemy się raczej na kontakcie z Polakami i chcemy z Polakami rozmawiać i chcemy Polakom oferować nowe elementy programowe. Już za kilka dni, 7 września w Lublinie, będzie duża konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości i ten program będzie przedstawiony. To będzie zresztą duży dokument liczący 100-kilkadziesiąt stron, bo tam będzie solidna diagnoza, tak jak to zawsze robimy, i program bardzo wszechstronny. Więc na tym się koncentrujemy, ale oczywiście dobrze by było, to byłoby lepiej, gdybyśmy mieli opozycję merytoryczną, a nie tylko emocjonalną, nie tylko nastawioną na walkę z PiS-em i antypisizm, bo to ich tak naprawdę aktywizuje politycznie, a położyli na stole poważne kontrpropozycje programowe, żebyśmy mogli je konfrontować, żebyśmy mogli o nich dyskutować. Niestety tego nie mamy i to szkodzi polskiej demokracji.
Dla wielu młodych ludzi, znaczy nie takich już młodych, jestem plus 40, natomiast zawsze ten Gdańsk, kiedy tutaj to wszystko działo się na początku lat 80. był i zawsze będzie takim symbolem. Wtedy ten Gdańsk był takim monolitem, mocnym głosem opozycji, zjednoczenia i tej solidarności. No i tak naprawdę analizując te wszystkie wydarzenia, które wydarzyły się już po roku 1989-90, to często rodzi się pytanie, gdzie jest ta solidarność, po której stronie, a może jest gdzieś na barykadzie i ta solidarność przygląda się w jedną i w drugą stronę, panie ministrze?
Solidarność jest. Jest w sercach ludzi, jest w pamięci. Dwa dni temu z okazji rocznicy porozumień sierpniowych, sierpnia 80 roku, tutaj w Gdańsku, w historycznej sali BHP, podpisaliśmy z przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą umowę o powołaniu nowej instytucji, Instytutu Dziedzictwa Solidarności, która będzie prowadzona i przez Ministerstwo Kultury, i przez Związek Zawodowy Solidarność. To jest obowiązkiem państwa polskiego, żeby i o taką część dziedzictwa i pamięci polskiej dbać. Pamięć o Solidarności lat 80., prawdziwą pamięć o Solidarności lat 80. I ten instytut się będzie tym zajmował. I to jest po prostu w naszych sercach, również wśród mieszkańców Gdańska, bo tutaj przecież się wszystko urodziło. Także będziemy bardzo systematyczną działalność upowszechniającą wiedzę o ideałach Solidarności przez ten instytut upowszechniać.
Tutaj te wszystkie dźwięki, panie i panowie. Poczta Polska pracuje. Teraz właśnie tranzyt Poczty Polskiej dostarczył przesyłki i paczki. Mój wydawca Jan Oleński pomógł i wszystko jest sprawnie.
W tym historycznym budynku.
Dokładnie, wszystko się dzieje. Uśmiechnięty, bo to przecież pana matecznik, panie ministrze, Jarosław Sellin. No właśnie, kiedy ktoś pana pyta, nie wiem, nie w Gdańsku, ale gdziekolwiek indziej o słowo Gdańsk, to co pan minister odpowiada?
Dumne polskie miasto, korona w dawnej Rzeczpospolitej, mówię o Rzeczpospolitej Szlacheckiej, miasto, które polskie chciało być przez wieki. Przypomnę próby wyzwalania się na przykład spod panowania krzyżackiego dwukrotne, potem skuteczne, dzielna walka w wojnie 13-letniej, żeby być w granicach Rzeczpospolitej. Duża niechęć do Prusaków, kiedy dokonywali zaborów tutaj na Pomorzu i również dopiero w ramach drugiego rozbioru Gdańsk sobie zawłaszczyli, ale potem niestety miasto bardzo intensywnie, można powiedzieć, politycznie zniemczone, bo oczywiście język niemiecki tu dominował, ale gdańszczanie przez wieki byli mocno z Polską związani. I potem niestety właśnie głównie historia wolnego miasta Gdańska, którego kult niepotrzebnie się trochę upowszechnia, pokazał, że to było bardzo takie agresywne, nacjonalistyczne miasto niemieckie i państewko, wolne miasto Gdańsk. Bardzo agresywne. Tu pod Pocztą Polską zwłaszcza warto o tym mówić, bo naprawdę pocztowcy zostali broniący tej placówki 1 września 1939 roku. Zostali okrutnie potraktowani nie tylko przez władze, nie tylko przez żołnierzy, ale przez zwykłą ludność, która ich atakowała. Ale bardzo, bardzo piękne, bardzo ważne w naszej historii miasto. No i miasto, które się przyczyniło też walnie do wielkich zdarzeń w najnowszej naszej historii. Tutaj wybuchła II wojna światowa, to teraz honorowaliśmy, ale też ta walka o wolność i w grudniu 70 roku, i w sierpniu 80 roku, i w maju i sierpniu 88 roku. No i nieprzypadkowo główną siedzibą Solidarności cały czas Gdańsk.
Wiceminister Jarosław Sellin moim państwa gościem. Natomiast czy Gdańsk pod kątem zbliżających się wyborów, przecież były szumne zapowiedzi, że przecież to prezydenci i burmistrzowie, którzy nie zgadzają się z obecną władzą, stworzą swoje listy, a to do Senatu, a to do Parlamentu. Czy Gdańsk, jak pan myśli, nie będzie kojarzył się z zapachem rokoszu? A propos tego, co tam i ówdzie mówi prezydent miasta Gdańska?
Oddzielajmy emocje, które są wśród mieszkańców, od czasami niezbyt mądrych rzeczy, które czynią władze miasta Gdańska. Oczywiście te władze mają mandat wyborczy, one mają poparcie niestety z mojego punktu widzenia większości aktywnych, chodzących do wyborów mieszkańców Gdańska. Zobaczymy, jak będzie oczywiście w najbliższych wyborach, ale dotąd takie wyniki na ogół były, ale ja zawsze też przypominam, że z wyborów na wybory widzimy, że tutaj w mieście Gdańsku mniej więcej co trzeci dorosły człowiek chodzący na wybory głosuje na obóz Zjednoczonej Prawicy i też o tym pamiętajmy, że co trzeci napotykany na ulicy dorosły mieszkaniec Gdańska jest naszym zwolennikiem.
Panie i panowie, to na koniec jeszcze jedno pytanie. Z jakimi nadziejami patrzy pan w datę 13 dzień października, jeżeli chodzi o ten okręg wyborczy?
W wyniku ciężkiej pracy, bo oczywiście jesteśmy pokorni i chcemy tę pracę wykonać i nie mamy skłonności do jakiejś pychy i pewności, że wynik jest rozstrzygnięty, ale w wyniku tej ciężkiej pracy ufamy, że po raz kolejny Polacy nam zaufają i powierzą nam sprawowanie władzy. Myślę, że bardzo wielu Polaków zobaczyło, że wreszcie jest władza, która naprawdę służy, która służy i dobru wspólnemu, po prostu dobru wspólnemu, szeroko rozumianemu, a nie partykularnym interesom i że nasza wiarygodność w tym, że to, co zapowiadamy, to realizujemy i to, co zapowiemy w sobotę w Lublinie, też zrealizujemy, bo taką wiarygodność zbudowaliśmy, że to zaowocuje naszym zwycięstwem.
Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego. Na koniec jeszcze, to znowu się pan minister uśmiechnie, ktoś powie, że mamy jakieś konszachty. Nie, nie mamy konszachtów, ale Radio Wnet ma interpretacje i nawiązania. No więc powiedzmy, co z tym naszym oczkiem w głowie Muzeum w Sanoku się stało. Prawie dwa lata temu, kiedy rozmawialiśmy sobie, no to złożył pan taką rzecz, że jeżeli pewna instytucja samorządowa weźmie we władanie pewne muzeum, no to my wybijemy na niepodległość też Muzeum w Sanoku. I co możemy powiedzieć słuchaczom?
Mamy około 1000 muzeów w Polsce, różnych, prywatnych, samorządowych, państwowych, ale wiele z nich jest współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i przez władze samorządowe. I zdecydowaliśmy się, rozeznając sytuację na Podkarpaciu, zdecydowaliśmy się na współprowadzenie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Muzeum Narodowego w Przemyślu. Uznaliśmy, że to jest muzeum o znaczeniu absolutnie ponadregionalnym i minister kultury też powinien brać odpowiedzialność za działanie tego muzeum, ale też poprosiliśmy marszałka, żeby w zamian za to, że my mu pomagamy prowadzić Muzeum w Przemyślu, żeby on podniósł rangę muzeum w Sanoku, muzeum na zamku w Sanoku, dlatego że to jest też, znaczenie tego muzeum jest ponadpowiatowe z kolei, bo to było muzeum dotąd, za które odpowiadał powiat. Mały powiat. Nie, to jest muzeum o wiele ważniejsze, dlatego marszałek się na to też zdecydował i to muzeum, gdzie mamy największą kolekcję obrazów Beksińskiego, gdzie mamy jedną z największych w Europie kolekcji ikon, będzie teraz muzeum marszałkowsko-starościńskim, tak to można określić.
Cieszę się, że rozmawiamy na antenie Radia Wnet z ministrami, którzy dotrzymują słowa. Wiceminister Jarosław Selim, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I życzę smacznego przecież na to śniadanie, pan minister.
Zaraz się wybieram, tak?